To zdjęcie, które tutaj jest, to jest jej ostatnie zdjęcie. Urodziła się w styczniu 1923 roku. Moja siostra była wspaniałą dziewczyną, bardzo ładna. Jej miłością, poza miłością do ojczyzny, była miłość do śpiewu. Przychodziła do domu, to ona śpiewała tam. Zaczęła również śpiewać arie operowe. Te wszystkie jej śpiewki, że tak powiem, pamiętam do dzisiejszego dnia. Potrafię to zanucić wszystko, no bo ona była cały czas, jak była w domu, to była rozśpiewana. No i tak. Nazywano ją Słowikiem, bo bez przerwy śpiewała. Dla niej śpiew był życiem. W jaki sposób uzyskała pierwszy kontakt do Związku Walki Zbrojnej, nie wiem w jaki sposób. Oceniano ją zawsze jako najlepszą polonistkę w grupie. Ona tam brylowała, no to była dziewczyna w ogóle, no wszystko, co trzeba było, z wielkim zapałem i poświęceniem robiła. I czekała, że może kiedyś zrobić karierę jako śpiewaczka. Moja siostra została pośmiertnie awansowana do stopnia kapitana czasu wojny.
Czy pan wiedział, co ona robiła dokładnie w czasie okupacji? Czym się zajmowała?
To była konspiracja. Lepiej było jej nie za dużo mówić.
Początki Żelbetu są związane z byłymi żołnierzami 20. Pułku Piechoty krakowskimi. Musimy pamiętać o tym, że Kraków przedwojenny był miastem w ogóle garnizonowym. Tu kwaterowało dowództwo Okręgu Krakowskiego nr 5 i te tradycje wojskowe były bardzo silne. Ci ludzie nie wszyscy dostali się do niewoli, nie wszyscy trafili na front. Początki Żelbetu zaczynają się w 1940 roku. Próba organizacji to jest bardzo, bardzo żmudna rzecz.
Lepiej poznane są struktury organizacyjne z rejonów zachodnich. Te kadry pochodziły właśnie z rodzin wojskowych bądź z wojskowych zawodowych, którzy mieszkali i pracowali właśnie przy 20. Pułku Piechoty, przy 6. Pułku Artylerii Lekkiej, czyli w rejonie dzisiejszych Azorów, Bronowic. Ten obraz jest poszarpany, niepełny, pewne wątki ciężko podejmować, ponieważ są znane bardzo wyrywkowo.
Pamiątki po siostrze, jakie mi pozostały, to tak. Oryginał zaświadczenia weryfikacyjnego, w którym została awansowana. Z czasów okupacji oryginały takich dokumentów, które podają, że łącznicę AK przyznano za wspólny wysiłek dywersyjny w roku 1943 srebrną odznakę dywizji AK. Mam rozkaz z dnia 1, tam 1/4 1944 roku, gdzie została oznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za niezmordowaną i pełną odwagi i poświęcenia pracę na przestrzeni lat 5 w służbie centralnej łączniczki Żelbetu, wyciąg z opinii do krzyża. Odważna, opanowana, ideowa, w sprawie cały dzień za niezmordowaną pracę na swej funkcji, a przede wszystkim za transport U i służbę kurierki specjalnej do Ceperti, coś takiego. Dekret oznaczeniowy w załączeniu. Mam pochwały, gdzie Kordian, czyli dowódca Żelbetu, w imieniu służby udzielam pochwały łączniczce Kozaczkowi, w szczególności za bezprzykładny wysiłek w dniu 30 lipca BR. Miała pseudonim Kozaczek. Moja siostra w Krakowie przed wojną skończyła 3 klasy liceum ogólnokształcącego. Następnie w czasie okupacji na kompletach tajnego nauczania uzupełniła wykształcenie i zdała maturę. Od początku okupacji zaangażowała się w pracę w konspiracji, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, później w Armii Krajowej. Przez całą wojnę była centralną łączniczką sztabu Armii Krajowej zgrupowania Żelbet oraz członkiem wywiadu Armii Krajowej. Niezależnie od tego musiała zarabiać rodzice nasi byli już osobami w podeszłym wieku. No a ja jako jej jedyny brat też uczyłem się na kompletach tajnego nauczania. No ja przed wojną skończyłem tylko jedną klasę gimnazjalną, a resztę uzupełniałem. I ja również byłem w konspiracji. Nie spełniałem jakichś bardzo ważnych czynności.
Żelbet miał w ramach planów Powstania Powszechnego odtwarzać struktury 20. Pułku Piechoty, który stacjonował na terenie Krakowa. W ramach tego planu Powstania Powszechnego, a potem akcji Burza, ale to jest inny wątek, miał za zadanie opanować teren miasta i przygotować do objęcia przez administrację Polskiego Państwa Podziemnego władzy. Kraków był dużym węzłem komunikacyjnym, węzeł kolejowy, drogi przerzutowe na wschód, lotnisko w Czyżynach, Rakowicach i obserwowanie ruchu na tym terenie było niezwykle istotne dla przewidywania pewnych posunięć na południowym odcinku frontu. Działalność partyzancka jest cenna, natomiast w takim wymiarze taktycznym, operacyjnym, natomiast strategicznym większą wartość ma właśnie praca wywiadowcza.
To lotnisko było obserwowane właśnie przez żołnierzy Żelbetu. Wtedy to były grunty jeszcze Prądnika Czerwonego, tak zwane wodociągi. Tam żołnierze Żelbetu dokonywali obserwacji. Specjalny zeszyt był prowadzony, zresztą który widziałem potem w Wojskowym Biurze Badań Historycznych. B, bombowiec, T, transportowiec, M, myśliwiec, ilość samolotów, które lądowała, wylatywała. To wszystko funkcjonowało znakomicie do 1941 roku. Był taki oficer łącznikowy, który odbierał te meldunki, Józef Wlasak, żołnierz tak zwanej dwójki, dwójkarz przedwojenny, czyli oddział drugi Wojska Polskiego, to wywiad. Przejmował te meldunki, potem był przekazywany dla Komendy Głównej Armii Krajowej, a dalej do Londynu prawdopodobnie szły. I nie wiadomo, dlaczego zostało przerwane. Czy w wypadku tego, że to lotnisko było używane i zwiększono środki bezpieczeństwa, szykowano się na Barbarosę, czyli atak na Związek Sowiecki 22 czerwca, albo jeszcze z innymi wydarzeniami, ponieważ 15 maja to akurat nie byli żołnierze Żelbetu, tylko żołnierze KDW dokonali takiej akcji dywersyjnej na lotnisku. Była próba wysadzenia bomb zgromadzonych na terenie bocznicy kolejowej i wtedy Niemcy zwiększyli środki bezpieczeństwa i prawdopodobnie groziła wsypa i ta obserwacja została przerwana. Niemniej do niej później wracano.
Wiem, że jeździła do lasu, bo Żelbet miał również w okolicach Krakowa swoje oddziały partyzanckie. Przywoziła stamtąd listy do rodziny, no to ja jej pomagałem te listy roznosić. Brała udział w tych akcjach KDW krakowskiego pod dowództwem porucznika Halszki, ale naturalnie o żadnych szczegółach tego nie wiedziałem. Ten Halszka, jego nazwisko było Jan Kowalkowski, on po wojnie drukował w Gazecie Krakowskiej cykl takich wspomnień okupacyjnych, gdzie te kilka czy kilkanaście akcji opisywał, w których udział brała moja siostra. Była znana taka akcja, którą opisuje Józef Bratko w książce Gestapowcy, gdzie postanowiono zlikwidować dentystę, który był konfidentem Gestapo i który już wielu Polaków zdradził. W tym siostra brała udział. Chodziła do dentysty leczyć swoje zęby, rozeznała sprawę i później w czasie akcji była jako jedna osoba z obstawy.
W zakładach remontowych rusznikarskich przy ulicy Arkowickiej w grudniu 1944 roku została też akcja podjęta celem zdobycia broni.
Więc takich akcji, w których brała udział, no to przykładowo podaję. W lutym 1944 roku dowiedziano się, że w gmachu z Połem przy ulicy Dietla, którą tam zarządzali Niemcy, będzie w kasie większa gotówka. Postanowiono naturalnie zrobić skok na Społem. Prowadził to wszystko Halszka. Zrabowano stamtąd około 500 000 złotych ówczesnych i te pieniądze siostra moja w odpowiednie miejsce tam zaniosła i to one służyły dla Armii Krajowej i dla jej działania. Wiem, że była całymi dniami, jak to się mówi, zagoniona, bo tak, myśmy mieszkali na Białym Prądniku. Siostra pracowała zawodowo, żeby zarabiać w cegielni w Zielonkach. Stamtąd na rowerze jechała do Krakowa i wracała później późno wieczorem do domu. zdała w czasie okupacji maturę, z tym, że świadectwo maturalne mogli dopiero otrzymać po wyzwoleniu. Ja to świadectwo maturalne jej mam, ona go już nigdy nie widziała. Nawet udało jej się zawrzeć znajomość z jednym z profesorów Akademii Muzycznej, który ją prowadził, żeby no kiedyś rzeczywiście mogła pięknie śpiewać. Jak wojna się w Krakowie skończyła, zapisała się na Uniwersytet Jagielloński. W marcu 1945 roku dostała się do kotła, które urządziło NKWD. Tam ją po raz ostatni widziałem, ponieważ ja też do tego kotła się dostałem. Tam w tym mieszkaniu mieszkała jej przyjaciółka Zofia Kobylecka, na którą właśnie oni tam czatowali. Mnie NKWD wypuściło. Ją zabrano do więzienia na Montelupich, skąd następnie wielki transport pojechał z więźniami do Rosji, do miejscowości Krasnowodsk. On się znajduje na obrzeżach pustyni Karakum, tak zwany Czarny Step. Jak później dowiedziałem się z relacji innych osób, inne rodziny współwięźniów wiedziały, że transport jest przygotowany w Krakowie Łobzowie i ten transport przez parę dni tam stał i był kompletowany. Myśmy nie wiedzieli zupełnie o tym i inni więźniowie mogli otrzymać od swoich rodzin jeszcze jakieś zaopatrzenie na drogę, a moja siostra w ogóle nie, bo myśmy nie wiedzieli. Po paru dniach przyszła jakaś studentka do nas i przyniosła malutką karteczkę. Okazało się, że ta karteczka leżała na zaporze takiej przy linii kolejowej. Malutka karteczka z napisem adres, w którym mieszkaliśmy i kochani rodzice, prawdopodobnie wyjadę. Na razie czuję się zdrowa, o coś takiego. Ja taką karteczkę już, którą ledwo można w tej chwili jej treść przeczytać, trzymam jako pamiątkę do obecnej chwili. Z tego transportu w Krakowie jechało 10 łączniczek, wróciły 4. O tym, że ona jest w Krasnowodsku, naturalnie dowiedzieliśmy się dopiero po powrocie jednej z tych łączniczek do kraju. Siostra, która jeździła w czasie okupacji na rowerze, ten rower był własnością tam AK. Powiedzieli mi od razu, żebym ten rower oddał, co ja uczyniłem od razu. Myśmy w ogóle okupację przetrzymali w ogromnej biedzie. Z ojcem mieliśmy wspólne buty. Nikt już nie pomyślał o tym, jak ci rodzice mojej siostry sobie tam radzą, żeby ewentualnie pomyśleć o jakiejś pomocy. Krasnowodsk to było taki obóz, w którym nie potrzeba było zupełnie ani drutów, ani nikogo zamykać. Tam ludzie pozostawali i sami umierali, ponieważ tak, temperatura w granicach tam do 50 stopni. Mieszkali nie w barakach, tylko w ziemiankach, gdzie było mnóstwo robactwa. A najgorsze było to, że w Krasnowodsku nie było normalnej wody. Była woda czerwona, przed którą ostrzegano, żeby jej nie pić, tak zwana krasna woda, która tam zawierała jakieś składniki chemiczne. Trudno mi powiedzieć, jakie w tej chwili. Ponieważ moja siostra była rzeczywiście bardzo ładną dziewczyną, tam jakiś oficer rosyjski po prostu chodził za nią bez przerwy i jej towarzysze niedoli ją ukrywali gdzieś, nawet czasem mówili, że ona zachorowała i leży tam w lazarecie, bo ona nie chciała z tym mieć nic wspólnego. No to ten oficer rosyjski w końcu się zdenerwował, zrezygnował i znalazł sobie tam później jakąś Niemkę w każdym razie. W lipcu w pewnym momencie siostra rano przymyciu przewróciła się, miała wtedy 22 lata. Mogła mieć piękne życie, niestety skończyło się ono bardzo tragicznie. Może to była tak serca, w każdym razie zmarła od razu. Pochowano ją gdzieś tam na wzgórzu, na pustyni. Owinięta została w jakieś tam prześcieradło czy jakiś koc. Oczy jej zakryto, żeby tam piasek się nie dostał. Już. W grudniu 1947 roku wywiesiliśmy w Krakowie nekrologii za spokój właśnie duszy świętej pamięci Aleksandry Rajcównej i odbyło się nabożeństwo żałobne w Kościele Reformatów w Krakowie w dniu 12 grudnia 1947 roku. Był taki tłum w kościele, że trudno się w ogóle nawet było tam dostać. Prawdopodobnie całe AK krakowskie było na tym pogrzebie. Została wydana przez Fundację Archiwum Muzeum Pomorskiej Armii Krajowej książka pod tytułem Sylwetki kobiet żołnierzy, w której to jest opisana działalność mojej siostry. W momencie, jak dowódca AK Kordian, który tu w Krakowie był również przez kilka lat przetrzymywany w więzieniu, zmarł. Towarzysze broni akowcy z Żelbetu, co roku była msza święta w kościele koło Wawelu i tam była msza święta za duszę Kordiana. To było podawane w gazecie o tym, że taka msza będzie. Ja tam zawsze na nią starałem się chodzić. Najpierw z żoną, a później jak mi żona zmarła sam. I tam można było spotkać tych członków AK, niektórych, których znałem. I ksiądz miał kazanie. Tym księdzem był kapelan AK i on mówiąc o różnych tam, prawda, sprawach, między innymi powiedział o łącznicy kozaczych i jej pięknym śpiewie. Ja w tej chwili byłem z żoną i muszę powiedzieć, że się rozpłakałem. I po mszy świętej poszedłem do zachrystii. Mówię, proszę księdza, ja jestem bratem kozaczka. No to on był tym zaskoczony i zaczął krzyczeć tam do tych, słuchajcie, bo tu jest brat kozaczka. No i tam jeszcze poznałem tam niektóre osoby. To było ostatnie spotkanie. Ten ksiądz prawdopodobnie został później przeniesiony do Tarnowa i kontakt z nim się urwał.
Te postawy po wojnie wśród szczególnie oficerów Żelbetu były różne, bo wiarygodni kombatanci opowiadali o takich przypadkach zapisywania się byłych oficerów Żelbetu do PPR-u, ale z motywacją na złość wszystkim. To 5 lat konspiracji, 6 lat konspiracji, ukrywania się przed Niemcami, życia w napięciu i nagle okazuje się, że nie jesteśmy wolni, więc ludzie różnie reagują i takie sytuacje po wojnie się zdarzały.
Właściwie oficer Żelbetu Wojciech Żukrowski, pisarz, który można powiedzieć z punktu widzenia dzisiejszych realiów przeszedł na tą ciemną stronę mocy i można powiedzieć sankcjonował ten reżim, był między innymi gorącym zwolennikiem stanu wojennego, ale z drugiej strony przyjacielem do końca Karola Wojtyły. To też są pewne paradoksy, pokazuje jaka nasza historia jest dziwna i pogmatwana. Kolejny przykład, Tadeusz Hołyk, ideowy komunista, też żołnierz Żelbetu, aresztowany, zresztą wywieziony do obozu koncentracyjnego.
Moja siostra w AK miała swojego chłopaka, pseudonim Orlik. Ten chłopak nazywał się Wojciech Kiełkowicz. Był w stopniu porucznika w AK i zaraz po wojnie zapisał się na Politechnikę i w miesiącu czerwcu 1945 roku został zatrzymany na ulicy w Krakowie i postrzelony śmiertelnie przez funkcjonariusza UB. I zamiast go zawieźć do szpitala najpierw zawieziono go na przesłuchanie. Do UB zmarł w tym samym dniu w nocy. Gdybym przez przypadek nie spotkał tą panią, która napisała tą książkę Przetrwać to ufać, to ja bym nigdy nic o Krasnowodzku nie wiedział. Tam nie ma żadnego cmentarza. Tam leży przypuszczalnie setki Polaków, którzy zostali pogrzebani na tej pustyni. Może już wiatr te kości nawet wywiał. Nie ma śladu, że tam są. Dla mnie siostra całe życie była kimś bardzo ważnym. Ona była starsza ode mnie o 3 lata i dawała mi dużo wskazówek na temat życia i na temat tego, jak powinienem postępować. Ta trauma właściwie towarzyszy mi przez całe życie w tej chwili. Mimo że upłynęło od tego już ponad 65 lat, stale jednak o tym myślę.